Cześć, tu wychodząca z przeziębienia Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Wspólnie z Katarzyną Błaszczyk prowadzę Torbę reportera i podcastera. Zapraszam na nasz 46. podcast, w którym dziś będzie sporo o sztuce rozmowy.
Jak nagrać to, co zdarza się pomiędzy ludźmi? W jaki sposób opowiedzieć o miłości?
Gdybym mogła się śmiać, to bym się śmiała od rana do wieczora. No.
Wolności. Godności.
Chodź, Igorku, chodź.
A to znaczy, co, już zaczynamy? Już wszystko,
tak?
Zapraszamy na podcast Torby reportera i podcastera. Uczymy, jak robić dobre audio.
Czy ty chodzisz z karteczką na nagranie?
Oczywiście. Tak, tak. Ja jestem z tych, którzy no tak bardzo dobrze się przygotowują do wszystkiego. Nawet nie dlatego, że ja chcę się tak dobrze przygotowywać, tylko dlatego, że ja niestety mam słabą pamięć bardzo i staram się zanotować sobie wszystko do programu radiowego. No to już po prostu naprawdę wszystko łącznie z napisaniem własnego nazwiska, gdybym przez przypadek zapomniała. To jest taka stara radiowa szkoła oczywiście z tym pisaniem własnego nazwiska, że rzeczywiście są momenty, kiedy można zapomnieć. Ale z drugiej strony uważam, że no bardzo ważne jest pewne przemyślenie tego, co chce się nagrać i zarejestrować. Ja często sobie piszę takie drobne notatki, zwłaszcza przy reportażach, drobne notatki, o czym zapomnieć nie mogę. Ja najczęściej właściwie tę kartkę wyciągam na samym końcu i sprawdzam sobie, czy wszystko, co tam potrzebowałam na jakieś przejście albo na coś, no to mam.
Gęsto zapisaną kartkę miałam podczas spotkania z Anną Dudzińską, która uważa, że o świecie najlepiej jest opowiadać poprzez ludzi. Anna przez wiele lat pracowała w Polskim Radiu Katowice, prowadząc różnego rodzaju audycje oraz przygotowując reportaże. Za jeden z nich pod tytułem Cena pracy zdobyła wraz z Anną Sekutewicz najważniejszą światową nagrodę radiową Pri Italia. We wrześniu 2015 roku wyjechała z rodziną do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wróciła stamtąd po 4 latach. Wkrótce potem, nie godząc się na to, co dzieje się w publicznych mediach, odeszła z Radia Katowice. Teraz m.in. przygotowuje reportaże dla Radia 357 oraz Dariusza Rosiaka i raportu o stanie świata. W 2021 roku Ania zdobyła główną nagrodę w konkursie Podcast Roku imienia Janusza Majki. Jesienią natomiast odbyła się premiera jej książki Dubaj – Miasto innych ludzi. I dziś porozmawiamy o tym, jak pracowało się jej w tak egzotycznym miejscu. Będą też fragmenty książki i materiałów dźwiękowych. Kilka lat temu byłam u Anny Dudzińskiej w Dubaju. I pamiętam do dziś ten moment, gdy Ania wysyłała relacje do radia. Siadała w pokoju, który pełnił dwie funkcje, pokoju biurowego i gościnnego. Na stole miała zbudowaną taką budkę z gąbki i w niej chowała się z mikrofonem i krzyczała cisza, bo tu się nagrywa, po czym zaczynała korespondencję w taki oto sposób.
Z Dubaju Anna Dudzińska, Polskie Radio. Tak było, bardzo ładnie.
Wydawałoby się, że dziennikarze wiedzą wszystko i nic ich nie rusza, ale ja pamiętam, jak zaprosiłaś mnie i Agnieszkę Czarkowską do siebie i Agnieszka powiedziała w swoim radiu Białystok, że jedzie do Dudzińskiej, to ktoś powiedział, ty jedziesz z Dubaju, Anna Dudzińska, Polskie Radio. Wiesz, całą formułkę po prostu zapamiętano. Takie to wszystko się wydawało nam egzotyczne. Jak ty się dowiedziałaś, że jedziesz za mężem?
Ja początkowo nie chciałam pracować w ogóle. Miałam taki moment, że miałam dosyć radia, pracy i wszystkiego i wtedy mój przyjaciel Michał Nogaś mi uświadomił, że umrę tam, a już na pewno umrą w którymś momencie moi najbliżsi, bo ich po prostu zanudzę sobą. Więc muszę wybrać się do informacyjnej agencji radiowej w Polskim Radiu i tam powiedzieć, że ja jadę i czy mogę robić korespondencję i oczywiście tak właśnie zrobiłam, taka to była droga. Ówczesny szef, pan Borkowski, mówi, no to teraz będzie pani nadawać z całego regionu. No wie pani, tam Iran, a on był przez 15 lat korespondentem w krajach arabskich, w krajach Magrebu. I po prostu on nagle myślał, że ja to wszystko umiem. No właściwie jakby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, że chce nadawać korespondencję z takiego miejsca na świecie, to też bym pomyślała, że może on ma jakieś no, predyspozycje do tego, żeby tam jechać. No więc ja nie jestem ani arabistką, ani iranistką, ani się nie znam na Bliskim Wschodzie, do czego cały czas się przyznaję i bardzo pilnie się tego miejsca uczę. I obłożyłam się po prostu księgami, no co może zrobić dziennikarz, który wyjeżdża w takie miejsce, i próbowałam zrozumieć religię i ten świat troszeczkę. Myślę, że nie, do dzisiaj go do końca nie pojęłam i nie ogarnęłam, ale dlatego myślę sobie też, że miałam wobec tego świata taką pozycję małego obserwatora i być może to była przyczyna, że wiesz, w tym Białymstoku postanowili zapamiętać w ogóle mnie, moje nazwisko i że nadaję stamtąd relację. Bo ja się zachwycałam takimi małymi rzeczami. Ja nie tłumaczyłam tych wydarzeń politycznych, bo tego po prostu nie umiałam zrobić. Ja próbowałam poznawać ludzi, poznawać tę kulturę, zastanowić się, dlaczego u nas taką emocję wywołują, nie wiem, klimatyzowane przystanki. Więc moje relacje to były takie relacje, wiesz, jak się gradację relacji robi, to zawsze gdzieś tam na końcu, prawda? Czyli taka ciekawostka, że tak powiem.
Michałki.
Oczywiście one z czasem już potem, no były trochę tam polityki, weszło, no nie było innego wyjścia, ale początki na pewno były takie i potem cały czas było tak, dlatego że ja spotykałam ludzi, których historie po prostu mnie fascynowały.
Jedną z osób, którą Ania się zafascynowała, był dr Wojciech Kruczak. Poświęciła mu rozdział w książce, ale także podcast dla Radia 357 pod tytułem Wojtek. I oto fragment tej dźwiękowej opowieści.
Ticket number 1, 2, 8. Counter number 4.
Może powinnam ustawić się w kolejce, odebrać numerek. Pacjentka, która trzyma w ręce kartkę z nadrukiem 128, lekko utyka na prawą nogę. Ma czarne arabskie okrycie, abaje, i nie potrafię rozpoznać, jaki kolor sukienki założyła dziś do szpitala. Nieszczęśliwie nic nie boli. Do Al-Qasmi Hospital w Emiracie Sharjah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyjechałam na zaproszenie jednego z polskich lekarzy.
Doktor Wojtek.
Tak mówią do niego wszystkie pielęgniarki. To imię na szczęście jest łatwe do wymówienia i dla Filipinki, i dla Hinduski. Wojtek. Akcentują hiperpoprawnie. To właśnie pielęgniarki z Bombaju albo Manili, lekarze z Kairu albo Katowic pracują w tym szpitalu. Dyżurka polskiego anestezjologa znajduje się po jego drugiej stronie.
Wiesz co, dochodźmy teraz tędy po prostu, wejdziemy sobie z powrotem do tego naszego ofisu. No tutaj widzisz, mogłabyś ciekawą rzecz zobaczyć, jak jest pora modlitwy południowej. Muezzin nawołuje do modlitwy i teraz ze szpitala wychodzi bardzo dużo lekarzy i idzie do meczetu się pomodlić. No, nas nie do pojęcia. Ten śpiew mi przypomina, gdzie ja jestem, prawda? Ja mimo wszystko muszę sobie o tym pamiętać, prawda? Że ja tutaj jestem gościem. Gościowi się bardzo dużo daje, ale od gościa się też wymaga, prawda? I to jest takie przypomnienie dla mnie. Pamiętam, jak tutaj pierwszy raz przyjechałem. Przyjechałem tutaj tylko po to, żeby zobaczyć to miejsce. I ty dzisiaj mi powiedziałaś, że to miejsce cię szokuje. Proszę sobie wyobrazić, jak ja wtedy byłem szokowany i wystraszony. Bałem się, wydawało mi się, że moje miejsce pracy, klinika kardiochirurgii w Ochojcu, to jest pępek świata. Wydawało mi się, że nic lepszego nie mogę robić w życiu. I nawet sam do dzisiaj nie umiem wytłumaczyć, dlaczego tutaj się znalazłem. Jakaś taka chwila, która zadecydowała o tym wyborze. moja wiedza na temat świata arabskiego była nijaka tak naprawdę. Wydawało mi się, że to jest jakby jeden rodzaj ludzi, którzy mają inną religię, mają jakieś tam swoje zasady. A tutaj odkryłem nagle w tym kraju, że jest tak wiele oblicz tej kultury i po prostu to jest szokujące. Ta wielokulturowość tutaj i ten kraj spalony słońcem i ta pustynia wkoło mnie jakby w pewien sposób przeraziła. Mi się wydawało, że ten świat jest w ogóle mi niedostępny. I zastanawiałem się, jak się wgryźć w ten świat, jak się odnaleźć w tym świecie.
Przygotowanie się do rozmów, do tego, żeby być w jakimś kraju, to jest jedno, ale zastanawiam się, czy zdobyłaś jakąś wiedzę na temat dziennikarstwa w Dubaju, jak masz tam się zachowywać, bo ja bym sobie zadała takie pytanie, co mi będzie wolno, no umówmy się, nie jest to demokracja.
No i właśnie, to znaczy nie musimy się umawiać, po prostu nie jest to demokracja. My bardzo często jeżdżąc w to miejsce na świecie o tym zapominamy. No mamy jednak do czynienia z monarchią, prawda, tych poszczególnych szejków w 7 emiratach. Oczywiście, że sobie zadałam takie pytanie, powiem więcej. Zadałam to pytanie takiemu oficerowi prasowemu, tak go nazwijmy, gdyż bardzo ambitnie podeszłam do zadania. No stwierdziłam, że rzeczywiście w takim kraju niedemokratycznym, tym bardziej, no muszę mieć jakieś papiery na to, że jestem dziennikarzem. Nikt nigdy nie o tę legitymację, co jest ciekawe, prawda, nie zapytał, natomiast no, ona była mi potrzebna i przynajmniej miałam ją chyba przez 3 lata, potem już przez rok nie odnawiałam już tej licencji. No i pojechałam do ministerstwa w Abu Zabi, w stolicy, tak, Ministerstwa Informacji i Polityki Zagranicznej, chyba tak to się nazywało, i tam był taki dział, gdzie można było te licencje załatwić. Przyszłam do takiego pomieszczenia. Akurat to biuro konkretnie było zupełnie innej epoki, z takich lat 60. w Dubaju, bym powiedziała, i starszy pan siedzący, bardzo sympatyczny, na bardzo starym fotelu skóropodobnym, tak to nazwijmy, ten pan odpowiadał na moje pytanie, jak pan uważa, co ja teraz mogę? A on do mnie taki uśmiechnięty od ucha do ucha mówi, ale pani może wszystko, co pani chce, byleby pani mówiła prawdę.
A co go pytałaś?
No właśnie, no zapytałam go dokładnie o to, co mogę w tych relacjach pokazywać. Czyli on na samym początku nie wyznaczył mi absolutnie żadnych granic, nie chciał, żebym ja cokolwiek sprawdzała. Na pewno te relacje w jakiś sposób były sprawdzane. Tutaj jest ambasada, już nie powiem którego kraju, z Zatoki Perskiej, która zajmuje się po prostu taką działalnością, że tam nasłuchuje, co się dzieje. Miałam na pewno na podsłuchu telefon. No ale jakby naprawdę muszę powiedzieć, że nigdy nikt w to nie ingerował, bez względu na to, co mówiłam i jak oceniałam, bez względu na to, czy byłam i rozmawiałam z robotnikami, którzy tam za te minimalne pieniądze pracują, czy gdzieś na oficjalnych jakichś imprezach przebywałam. Sformułowanie, że może pani mówić prawdę, oczywiście dotyczy tylko tego, co wydostaje się z tego kraju na zewnątrz, bo już to, co jest w mediach w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, no zupełnie od tego odstaje, bo tam wszystkie gazety jednak podlegają przecież jakiejś cenzurze. Mówi o tym zresztą jeden z moich bohaterów w sposób absolutnie otwarty, czyli nauczyciel, który potem został cenzorem, jeden z bohaterów książki. I myślę też, że to jest taka cenzura, która towarzyszy wielu pracownikom mediów publicznych dzisiaj. Bo ona polega na tym, że oni wiedzą, czego mówić nie mogą i czego nawet nie próbują mówić. Więc tam jest dokładnie tak samo. To jest ten sam, absolutnie ten sam mechanizm, że przecież i tak tego nie można powiedzieć. No nie skrytykuję szejka, bo mam jeszcze dzieci i chcę mieć pracę, no więc no po prostu tego robić nie będę, tak? Czy jakiś jego posunięć. Co nie znaczy, że czasami krytyczne jakieś tam teksty się nie ukazują, ale jest to no wielka rzadkość.
No ale z drugiej strony właśnie w książce masz rozmowę z w miejscu, gdzie szkoli się sokoły, i tam wyraźnie napisałaś o tym, że nie chciał odpowiadać na pytania, tak? I opowiadał o sobie, bo nie chciałaś pytać o jakieś sprawy państwowe.
Wszystko to, co jest dookoła tych szejków, to jest owiane jakąś tajemnicą. Muszę powiedzieć coś takiego dosyć ważnego, dlatego że my tego szejka dubajskiego w tej chwili, przynajmniej myślę, że wiele osób kojarzy no, z absolutnie nieprzyjemną kwestią jego córek i jego żony. To się wydarzyło po moim pobycie tam. Temat związany z dworem, no jest tematem, którego się w niepozytywnym świetle nie pokazuje w mediach. I dokładnie było tak później, kiedy obserwowałam to już z Europy, w sytuacji, kiedy jedna córka szejka uciekła, on ją złapał, sprowadził z powrotem i ona przebywała w takim areszcie domowym. Po czym uciekła żona szejka, księżna Haja. To oczywiście dla nas brzmi trochę, nawet ty się uśmiechasz, no ale rzeczywiście to są bardzo trudne sytuacje kobiet w tamtym świecie, co też nie jest powszechnością, no ale po prostu się zdarza. I księżna Haja ma takie szczęście, że jest siostrą króla Jordanii. W związku z tym udało jej się wyjechać z dwójką dzieci. Względem szejka Dubaju odbyła się sprawa przed Trybunałem Rodzinnym w Wielkiej Brytanii, którą on przegrał i ma ograniczone prawa do dwójki swoich dzieci. Także to jest sytuacja, jakby to nie jest ani wymysł dziennikarski, ani śledztwo tak naprawdę, ani domniemanie, tylko to są rzeczy potwierdzone przez sąd i to no, mogę po prostu mówić. Więc to jest taka sytuacja dość dobrze, myślę, znana w Europie, która no, pewnie dla wielu jest jeszcze jednym przyczynkiem, żeby dyskwalifikować to miejsce na mapie świata, podobnie jak teraz ten katarski mundial i sposób traktowania robotników, którzy budowali stadiony, no bo nie oszukujmy się, ten sam sposób jakby traktowania robotników jest w każdym z krajów Zatoki Perskiej, nazywa się ten system kafala i on niczym się nie różni, no tylko, że tutaj budują stadiony, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wysokie budynki też budują, no i no po prostu tak jest. Natomiast o tym rzeczywiście tamtejsze media milczą.
W książce cały rozdział poświęcony jest najbiedniejszym w Dubaju, którzy pracują w tym najbogatszym kraju świata. Jak mieszkają? Ani udało się to zobaczyć i opisać. We wspólnej kuchni Filipinki dzielą się ze mną jedzeniem. Próbuję ciasteczek z płatków owsianych sklejonych słodkim syropem. Patrzę na ściany i podłogę w brunatnym kolorze. Dookoła klimatyzatorów skrapla się woda. Plamy wilgoci przypominają, że nikt nie odnawiał tego pomieszczenia od lat. Czarno jest też dookoła dwupalnikowych kuchenek. Mam wrażenie, że w ich rogach, w miejscach, do których nie dochodzi aluminiowa folia ochronna, widzę plamy pleśni. Zresztą trudno się dziwić. Przez te kuchnie przechodzi codziennie 450 gotujących kobiet. Nawet jeśli część przygotowuje posiłki wspólnie, to i tak tu jest zdecydowanie za dużo. Za to w pokoju 6 Filipinek panuje idealny porządek. Nad każdym łóżkiem wiszą w równych rządkach zdjęcia rodziny. Siostry, bracia, mężowie, dzieci. W plastikowej różowej ramce są też ukochani dziadkowie. Zawsze mamy tu czysto. Zupełnie inaczej niż u Nepalek i dziewczyn z Ugandy. Pomagamy sobie wzajemnie. Jedne przychodzą wcześniej i muszą gotować dla całego pokoju. Te, które kończą pracę później, zmywają naczynia i sprzątają. Dyscyplina prawie jak w wojsku, tłumaczą.
Sprawa poruszania tematów to jest jedno, co ci wolno, czego ci nie wolno, ale też każda kultura, która no, nie znamy jej z własnego kraju, też ma pewne jakieś zasady, ograniczenia i jeżeli ten kod znamy, kulturowy, to jest nam łatwiej.
No po prostu akurat to uważam, że mam w krwiobiegu gdzieś tam. Ja studiowałam kulturoznawstwo, zawsze sformułowanie, że nie można innych traktować swoją miarą, to było coś, co było mi bliskie i nie wiem, padało na co drugich zajęciach, tak? Nigdy nie byłam w stanie tego tak naprawdę sprawdzić, bo nasz kraj jest jednak, wbrew temu, co niektórzy myślą, bardzo homogeniczny. A tam trafiłam w sam środek odmiennej kultury i odmiennej religii. Co ciekawe, są to ludzie, którzy bardzo chętnie o tym opowiadają. I nawet kiedy pytasz, wiesz, robotników o to, jak wygląda u nich świat, jak to wygląda, nie wiem, w Pakistanie, to w związku z tym, że na przykład nikt im tych pytań nie zadaje, najczęściej, to oni bardzo chętnie o tym mówią. fantastycznym źródłem informacji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są taksówkarze, którzy są właśnie z różnych krajów świata i ja bardzo często z nimi rozmawiałam, pytałam, jak to jest u nich. Dla nich to jest coś fajnego, że mogą porozmawiać, że ten ktoś, no przez to, że rozmawia, to już w jakiś sposób się o nich troszczy, prawda? No to było dla mnie chyba najważniejsze, żeby spróbować to zrozumieć i ja nigdy nie traktowałam tego kraju jako miejsca, w którym ja bym się mogła zachowywać tak, jak się zachowują ludzie, zapominając, że to jest islam. No dla mnie to jednak ma bardzo duże znaczenie i jeśli ktoś mi mówi, że ja no, na przykład w czasie Ramadanu mam nie pić na ulicy, bo nie tylko Emiratczyk, który tam po prostu może się schować w klimatyzowanym pomieszczeniu i może jakoś przeżyje ten cały dzień postu, ale również ci biedni robotnicy, Pakistańczycy na przykład, czy ludzie z Indii, wychowani w tej religii poszczą, no to dla nich to jest problem. I to, że widzi kogoś z butelką wody w ręce, co nie jest oczywiście zabronione, nikt mi jej nie wyrwie, policja mnie nie zaaresztuje i tak dalej, ale po co ja mam to robić, prawda? Jest to dla mnie oczywiste, że ja tego robić nie muszę, podobnie jak, no nie muszę jakoś źle spoglądać w kierunku minaretu, z którego nawołuje muezin na modlitwę. I jest to oczywiste, że tak się będzie działo, że ci ludzie, nie wiem, potrafią zatrzymać auto i na poboczu drogi na przykład rozwinąć ten swój dywanik i się pomodlić, bo mija ten czas, kiedy muszą się modlić. Dla mnie to jest absolutnie normalne, tak jak dla innego mojego bohatera, lekarza, który mówi, że w jego szpitalu no jest i siostra z Indii, która jest akurat katoliczką i odmawia różaniec, ale też są ludzie, którzy, no nie wiem, nawet na intensywnej terapii, jak już chociaż troszkę odżywają, to po prostu dla nich to jest tak ważne, ta modlitwa, że po prostu rozkładają dywanik i się modlą przy swoim łóżku.
Weź poczekaj z tym mikrofonem teraz, weź, bo ich to jednak tutaj możesz zobaczyć.
Mikrofon rzeczywiście lepiej schować. Poczekam na zgodę dyrektora szpitala. Właśnie operuje. W przerwie przychodzi, żeby się pochwalić.
This is Al Qasimi Hospital in United Arab Emirates, the Emirates of Sharjah.
To szpital Al Qasimi. Jesteśmy największym szpitalem, którym zarządza Ministerstwo Zdrowia. 365 łóżek i właściwie wszystkie specjalności. Bardzo cieszymy się, że pracuje tu dr Wojtek, Marek, Margaret, wszyscy z Polski. Naprawdę robią dobre wrażenie.
Ciekawe, co by było, gdyby ich nie spotkał. Gdyby fizjoterapeutka Małgorzata albo chirurg szczękowy dr Marek nie tłumaczyli Wojtkowi, jak wygląda ten świat. A przy okazji tłumaczą też i mnie.
Marek, ta kobieta czeka na ciebie przez cały dzień, rozumiesz?
Ale przypadam. Teraz zadzwoniłeś, ja właśnie dopiero zrobiłem rękawiczki.
Ja słyszałem właśnie.
Wyciągnąłem temu łebkowi środek twarzy do przodu, no o tyle.
A co się stało?
No nic mu się nie stało, on tak się urodził. No. Temu wyciągnąłem to do... O, do takiego.
A to jest pierwszy etap?
Nie, no teraz dopiero zrobiłem to zdjęcie. No to jest aktualna sytuacja, przyszedł z tym. A mówiąc bardzo dosadnie, po prostu szczęka jest za krótka w przednio-tylnym odcinku. W różnych częściach świata różne rzeczy w większych ilościach występują niż inne. Ja mówię o tych twarzowych wadach. Tutaj na przykład to jest typowe dla miejscowej ludności, dla tej takiej rdzennej miejscowej ludności. To się bardzo często widzi. Genetyka. Genetyka, a tej miejscowej ludności jest mało.
No właśnie, oni są bardzo,
jest bardzo mało. To jest taki chów wsobny, to znaczy oni się żenią w rodzinach.
I dopuszczają też...
Dopuszczają bliskie dość związki, co skutkuje dużą ilością dzieci z niedorozwojem, bo to są rozmaite wady właśnie wynikające z tego, z bliskiego pokrewieństwa. bardzo dużo mają talasemii, która się po prostu przenosi z pokolenia na pokolenie, no i zostaje w rodzinie, no bo to choroba krwi. To jest choroba, to jest takie zaburzenie proporcji twarzy.
Pan doktor naprawi?
Tak.
Doktor Wojtek ma nadzieję, że jeżeli zrozumie swój szpital, zrozumie to miejsce, kraj, który powstał zaledwie 50 lat temu i popędził ku przyszłości.
Ale miałaś podwójnie trudno, no bo dziennikarka i kobieta.
W ogóle nie. To znaczy ja uważam, że dziennikarka to jest w ogóle wspaniały wytrych do wszystkiego, prawda? No bo ty możesz się dzięki temu bardzo dużo dowiedzieć.
I nie oganiano się tam.
Ludzie urodzeni w tym kraju, tak, których musimy sobie od razu powiedzieć, jest bardzo niewielu w tym kraju i no zawsze to mówię, bo wydaje mi się, że akurat to jest rzecz zupełnie nieuświadamiana. Jakbyśmy się pogrupowali po 10 osób, to jedna osoba będzie Emiratczykiem, 9 osób jest spoza Emiratów. Wyobraźcie sobie państwo, w tej chwili no takie grupki. 10 Polaków, jeden Polak i reszta spoza. I to jest rzeczywistość ich kraju, tak? Normalnie w takich warunkach mieszkają, żyją, cały czas są otoczeni innymi nacjami, a firanki kobieta kupuje w Ikei, bądź mężczyzna, wszystko jedno, Emiratczyk po angielsku, bo po arabsku się tego zrobić nie da. Ja uważam, że to jest taki pryzmat, przez który trzeba na ten świat patrzeć. Ale to, czy ja, że jestem dziennikarką i to kobietą, to w żaden sposób nigdy mi nie przeszkadzało. No tam jest dużo dziennikarek. To akurat nie jest ten świat taki z Arabii Saudyjskiej, który my kojarzymy. Te Zjednoczone Emiraty Arabskie są zupełnie inne. Ale powiem szczerze, że to oko dziennikarskie pomagało mi w jeszcze jednej rzeczy. Tak sobie myślę. No bo wśród tych robotników, którzy tam są, którzy, od razu powiem, przyjeżdżają tam z własnej woli, bo dzięki temu mogą dziecko wysłać na studia. I oni wcale nie chcą wracać. I to jest jedna historia. Ale z drugiej strony, kiedy słyszy się te opowieści, tak, o tym, jak tęsknią, o tym, że widzą rodzinę co 2 lata i ile zarabiają, a rozglądasz się dookoła i za chwilę masz, wiesz, 5-gwiazdkowy hotel, tak, za rogiem, no to jednak myślę, że ludziom wrażliwym, a ja się do takich chcę zaliczać, łamie się serce. I mam takie wrażenie, że ten mikrofon i te słuchawki, czyli to szkiełko takie dziennikarskie, trochę mi pomagało, bo ja sobie tak jakoś próbowałam tłumaczyć, że ja to, no, po prostu próbuję łapać tę rzeczywistość, bo inaczej powinnam właściwie spakować i wyjechać, prawda? No bo tak jest, i część osób nie akceptuje takiego stanu tych kontrastów i tego świata, i tego życia. No to po prostu nie jest nasz świat i to właśnie jest ta różnica, którą musimy od samego początku do końca przyjąć, więc my naszej miary do tego świata przykładać nie możemy.
No ale zatrzymując się właśnie przy tych robotnikach, wydaje mi się, że to byłoby dla mnie jedno z większych wyzwań dziennikarskich, żeby do tego świata wejść tak naprawdę i mam wrażenie, że tobie się to udało. Jest przecież ten moment, kiedy piszesz, że jesteś w kuchni, czyli zaprosili cię do tego świata. Powiedz, jak to się robi?
Kiedyś byłoby to w ogóle niemożliwe, bo nawet nie za bardzo te światy mogły się mieszać. Do tego stopnia, że myślę, że policjanci zatrzymywali, czy tam jakieś służby i nie wpuszczały w te regiony, gdzie są te miejsca, gdzie oni mieszkają, czyli takie obozy pracownicze. Natomiast ja tam byłam dzięki wspaniałej organizacji Dubai Mom Helping Hands, takiej organizacji założonej przez Amerykanki, które zaczęły tym ludziom pomagać. To znaczy od czasu do czasu jeździły, nie wiem, przywożąc im ubrania, przywożąc takie torby pełne owoców i warzyw, bo ich oczywiście stać na jedzenie, ale jest to najczęściej ryż i kurczak, prawda? Nikt sobie tam mango raczej nie kupuje. Dzięki temu właśnie weszłam w te różne miejsca i potem jak się z kimś już poznałam, zakolegowałam, to już było zdecydowanie łatwiej, chociaż
ale
oczywiście...
Ale co to znaczy zakolegować się? Jak to się, wiesz, bo ja znam podcasterów w Polsce, którzy znają osoby, do których idą nagrywać, a mają opór, żeby do nich wejść z mikrofonem.
Ale wiesz, no to u mnie takie coś nie istnieje. To znaczy, no ja po prostu tam weszłam z mikrofonem, no tak jak wchodzę zawsze z mikrofonem, prawda? Ja nie mam tego oporu, ale przed czym to miałby być opór?
Z mikrofonem jak komuś podstawię, to go do czegoś zmuszam, robię, przekraczam jakieś jego granice.
Rozumiem. Teraz rozumiem. To znaczy, no wiesz, mamy chyba tyle doświadczenia już i generalnie lat pracy, że według mnie przekraczanie granic w wypadku Pakistańczyka i Polaka zupełnie nie ma tutaj znaczenia. To znaczy, jak przekraczasz w wypadku jednego, to i drugiego, a ja tego nie robię. To znaczy, staram się zrobić tak, żeby ta osoba druga poczuła się ze mną komfortowo bez względu na miejsce, z którego pochodzi.
Przecież umiesz powiedzieć, do kogoś, jak to robisz?
Do kogoś w Polsce też można podejść i przekroczyć jego wszelkie granice, prawda? Mhm. No próbuję zrobić wszystko, żeby on się ze mną komfortowo poczuł, żeby wiedział, dlaczego ja to robię. Że ja tego nie robię dla paru sekund sensacji, bo nie robię tego, no bo nie, ani nie pracuję w takich mediach, ani nie chcę w ten sposób nikogo wykorzystywać. No to jest jakaś kwestia takiego budowania zaufania. A czy mi się zdarzyło, że ktoś mi tam odmówił i nie chciał ze mną rozmawiać? No wiesz, no trudno mi teraz sobie wyobrazić tę sytuację. Jakbym miała coś poradzić komuś, kto ma opór. Więc ja uważam, że człowiek człowiekowi chce opowiedzieć różne rzeczy. Że jak siada z nim, jest naprawdę zainteresowany. Naprawdę zainteresowany i ma dobre intencje, to ta druga osoba to wie. Nie wiem, to jest jakiś rodzaj może takiej trochę metafizyki, a może jakiegoś wyczucia. No, ja naprawdę wiem, kiedy ktoś z Polski nie chce mi czegoś powiedzieć. I ja czasem po prostu bardzo uważam na to, wiesz co? To ja ci opowiem, jaką miałam ostatnią sytuację. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Nagrywałam cudowną dziewczynę z Ukrainy, Kwitkę, z Lwowa. Reportaż o niej był w Radiu 357. Ten reportaż jest trochę taki, no może i trochę letni, no bo tam nie ma takich ogromnych łez, nie ma tragedii. Powiem, strywializuję to. Jej nikt nie zginął, bomba nie trafiła w jej dom we Lwowie, a my słuchaliśmy i czytaliśmy już tyle historii, że wszystko to rozrywa serce. I teraz ja siedzę z tą Kwitką i robię o niej opowieść. Opowieść o dziewczynce, która trochę się przystosowywuje do życia w Polsce. Ma rozdarte serce ze względu na to, że po prostu jej tata jest w Ukrainie i no właściwie nie wiadomo, czy nie pojedzie na front z dnia na dzień. I teraz wiem, jak spowodować, żeby ona mi się trochę bardziej wzruszyła. Mogę ją poprosić, żeby mi wyciągnęła swój telefon, żeby mi pokazała zdjęcia tego taty, prawda? Albo zdjęcia taty w mundurze. No to są takie rzeczy, które wiemy, że w ten sposób ona się na pewno może rozpłakać, rozkleić, będzie do tego taty bardziej tęsknić. I ja sobie wtedy siedząc myślę tak, ja tego nie chcę jej robić. Ja naprawdę nie potrzebuję tej historii opowiadać aż tak dramatycznie, bo uważam, że no po prostu i tak gdzieś tam podskórnie wszyscy czujemy dramat tej sytuacji. Ona może o tym ojcu opowiedzieć ładnie, bez zdjęcia, bez łez. Tyle. Czyli myślę, że ja to robię po prostu tak dość mocno świadomie już w tej chwili. No ja wiem, kiedy warto coś zrobić, żeby pokazać świat, a wiem, kiedy po prostu należy odpuścić, bo no to każda kolejna łza tej dziewczynki nie jest warta naszego wzruszenia przy tym radioodbiorniku. Sorry, ja tak uważam i tak, no tak po prostu robię.
Jak pracowałem w Katowicach, w szpitalu, to mi się wydawało, że to jest ten szpital, że my robimy wszystko najlepiej, że wszyscy inni są B, a my jesteśmy cacy. Jak przyjechałem do Dubaju i znalazłem się w szpitalu, który był, nie użyję słowa, że przestarzały, ale tradycyjny w metodach, to mi się wydawało, że jak tak można działać, nie? Tylko, że efekt był taki, że myśmy mieli bardzo dobry wynik na końcu, a jakby w tej nowoczesnej medycynie ten wynik nie zawsze był dobry.
Ja tutaj spotkałem się kilka razy z takimi pacjentami, którym nie dawałem szans. Z tym podejściem ludzi,
z tym brakiem tych podstawowych standardów, że oni nie mają szans, żeby przeżyć. A oni po prostu przeżyli. I wtedy jakby zrozumiałem, że za wszelką cenę próbuję bronić tego, co swoje, a nie dopuszczam tego, że może być inaczej, nie? I że to inaczej może być lepsze. I to mnie dużej pokory nauczyło do tego, że warto z każdym porozmawiać i zobaczyć, co on potrafi, i zobaczyć, co jest na końcu, nie? Zobaczyć efekt tego wszystkiego, nie? Ale zrobić coś i to jeszcze dobrze zrobić, to już jest bardzo trudno.
To był ostatni dziś fragment podcastu Anny Dudzińskiej dla Radia 357 i koniec naszego spotkania dzisiaj. Natomiast za 2 tygodnie druga część rozmowy, na którą już teraz zapraszam bardzo serdecznie, będzie o Emiratczykach, których nie jest tak łatwo namówić do rozmowy. Jeśli słuchając dzisiaj Ani zamarzyłaś sobie o zrobieniu takiego właśnie audio, w którym rozmawia się nie online, nie w studiu, tylko w terenie, takiego audio, w którym dźwięk, słowo, muzyka mają takie same znaczenie albo dopełniają się wzajemnie, to masz 2 drogi realizacji takiego marzenia. Trochę droższe rozwiązanie, zgłoś się do torby reportera, torbareportera@gmail.com, a my pomożemy Ci zrobić takie reporterskie audio. Tańszym sposobem jest wspieranie nas poprzez serwis Patronite. Jeśli wejdziesz na nasz profil na tym portalu, zobaczysz, że jednym z celów naszych jest zrobienie reportażu wspólnie ze słuchaczami. Kliknij Patronite, torba reportera i dowiedz się więcej. My teraz bardzo dziękujemy patronom, którzy są z nami już bardzo długo i systematycznie nas wspierają. Cieszymy się z tego ogromnie. Do usłyszenia.